Sezon grzewczy powoli dobiega końca. Z powodu silnych mrozów zapewne był on bardziej kosztowny od poprzedniego i nie tylko w wymiarze finansowym, ale również zdrowotnym. Najnowszy ranking europejskich miast, w których smog jest wyjątkowo szkodliwy, przygotowali naukowcy z Instytutu Zdrowia Globalnego w Barcelonie. W zestawieniu miast najbardziej zanieczyszczonych PM2,5 w pierwszej pięćdziesiątce oprócz aglomeracji śląskiej znalazło się jeszcze 15 polskich samorządów. Będziemy dziś rozmawiać w wersji lokalnej. Ja nazywam się Michał Buraczewski. Dzień dobry Państwu. Na szczęście w pierwszej setce europejskich miast z najbardziej trującym powietrzem nie ma gmin z województwa podlaskiego, ale to nie znaczy, że problem nas nie dotyczy, o czym mówi wielu mieszkańców Białegostoku.
Najgorzej jak jest pogoda taka na plusie, mgła, zgniła taka wilgoć, to jest wtedy najgorzej. To wszystko utrzymuje się na wysokości człowieka. Bardzo dużo ludzi jeszcze opala środkami, które nie są w ogóle zdatne do palenia, ale palą plastiki, nie plastiki, folie. Zamiast to gdzieś zutylizować, wyrzucić gdzieś do odpowiednich pojemników, no to oni po prostu palą to.
W tej dzielnicy mieszkam tyle już lat, chyba 40 parę lat mieszkam, to tutaj ich nie pali takimi rzeczami, z kominów nie idzie, każdy ma centralny na gaz, także powietrze jest zdrowe.
Sporadycznie taki węgiel czuć. Większość to już jest, są nowe domy po przebudowach, po remontach. Gaz, żeby jakiś nie tańszy, to niektórzy może zrezygnowaliby z węgla, a z drzewa przerzuciliby się na gaz, jak mają gdzieś linię. Już by te piece likwidowaliby, bo powiedziałby, po co mnie tam chodzić, podrzucać się gazem, to samo.
Jest kilku trucicieli i to widać, inaczej to czuć. Widać może mniej, natomiast ogólnie powietrze moim zdaniem w Białymstoku jest całkiem dobre.
Z pewnością w Białymstoku nie jest tak źle jak w innych polskich miastach, zwłaszcza na Śląsku. Jednak z danych pomiarowych Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że tej zimy wielokrotnie notowano przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. Były to warunki, w których szkodliwe było nawet wyjście na krótki spacer. Czy to jest ten moment, w którym trzeba za wszelką cenę dążyć do poprawy jakości powietrza? O tym porozmawiam z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry, panie Piotrze.
Witam pana i dzień dobry państwu.
To jak to jest z tymi normami powietrza? Skoro przekroczeń nie mamy zbyt wiele, mogłoby się wydawać, że nie trzeba się za bardzo spieszyć z wymianą pieców. Czy jednak w tej kwestii są potrzebne radykalne kroki?
No my uważamy, ja uważam, że takie radykalne kroki są niezbędne, dlatego że smog jest zjawiskiem lokalnym, bardzo lokalnym, wręcz skupiającym się na przykład na jednym osiedlu domów jednorodzinnych, bo nawet jeżeli w Białymstoku średnie odczyty są dosyć zadowalające i powietrze średnio jest lepsze niż to na Śląsku czy w innych mocno zanieczyszczonych rejonach, to wcale nie oznacza, że to powietrze jest dobrej jakości na przykład wieczorem w osiedlach domów jednorodzinnych. Czy to będzie w Białymstoku, czy to będzie gdzieś nieopodal Białegostoku, w miejscowościach, które leżą na wsi, czy małe miejscowości. Tam pomiary, które prowadzimy w Polskim Alarmie Smogowym, nieodmiennie wskazują ten sam obraz. W małych miejscowościach, tam gdzie jest duża przewaga zabudowy domów jednorodzinnych opalanych kopciuchami, jakość powietrza jest fatalna.
Czy zatem należy lepiej monitorować stan powietrza na poszczególnych osiedlach, czy potrzebujemy w miastach więcej czujników smogu?
No takie jest oczekiwanie społeczne. Mamy w Polsce około 300 stacji pomiarowych Państwowego Inspektoratu. Natomiast odczucie społeczne jest takie, że potrzebujemy tych pomiarów na naszych osiedlach, tam gdzie mieszkamy, tam gdzie tego dymu jest więcej. Na to zapotrzebowanie odpowiedziały prywatne firmy, bo one dostarczają takie niskokosztowe czujniki, które ludzie instalują na parapetach, na dachach, na balkonach i tam próbują się dowiadywać, jakiej jakości jest powietrze. Natomiast no, same pomiary ostrzegają nas oczywiście i mówią o tym, jak złe jest powietrze. Natomiast ja bym skoncentrował się na tym, żeby zlikwidować przyczynę tego zanieczyszczenia powietrza, czyli kotły na węgiel i na drewno, sławne kopciuchy, których mamy w Polsce pomiędzy 3,5 miliona a 4 miliony sztuk.
No i z wielu kominów nadal wydobywa się gryzący czarny dym po spalaniu węgla. No i pańskim zdaniem to Polakom brakuje świadomości, nie zależy im na oddychaniu czystym powietrzem?
Ja myślę, że spora grupa jeszcze Polaków lekceważy ten problem. Wiemy, że już z ankiet, które są przeprowadzane, na przykład była ankieta Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w której ponad 60% respondentów powiedziało, że największym problemem środowiskowym w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza. Ponad połowa ich zapytana o to, A skąd się to zanieczyszczenie powietrza? Powiedziało, zgodnie z prawdą, kopciuchy, kotły na węgiel i drewno. Czyli ten poziom świadomości mamy dosyć dobry w kraju już w tej chwili. Natomiast nie przekłada się to jakoś znacząco i fundamentalnie na likwidację kopciuchów w naszych domach.
Dlaczego pańskim zdaniem to się nie przekłada? Jest władza i co ona może zrobić w takiej sytuacji, żeby zadbać o zdrowie wszystkich?
Straż Miejska jest bezradna, bo nie może reagować na to, że ktoś pali w legalnym kopciuchu legalnie zakupionym węglem, mimo że sytuacja na osiedlu jest dramatyczna i nie da się oddychać. Pewną pomocą byłaby dla województwa podlaskiego uchwała antysmogowa, która by powiedziała, zdefiniowałaby, że jeśli ktoś ma kopciucha, no to może zlikwidować tego kopciucha do określonej daty, tak jak ma to miejsce w 14 województwach w kraju. No niestety województwo podlaskie i drugie, warmińsko-mazurskie, to są dwa województwa, które jeszcze takich przepisów antysmogowych nie wprowadziły.
I to jest ten moment, w którym o zdanie zapytam samorządowca, jak z jego perspektywy wygląda walka ze smogiem, czy jest skuteczna? Dowiemy się wkrótce do rozmowy z panem Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Jeszcze powrócimy, a za parę minut sprawdzimy, jak z zanieczyszczeniem powietrza radzą sobie władze Białegostoku. Przyjrzymy się także pracy załogi smogobusa. O walce rządu i samorządu z zanieczyszczeniem powietrza rozmawiamy dziś w wersji lokalnej. Jak z likwidacją kopciuchów radzą sobie władze Białegostoku? O tym już za chwilę. Teraz przenieśmy się na jedną z ulic stolicy regionu. W ostatni mroźny dzień lutego sprawdziliśmy, jak wygląda interwencja strażników miejskich w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecu. Do kontroli jakości powietrza funkcjonariusze wykorzystują smogobus. O możliwościach tego specjalistycznego pojazdu opowiedzą inspektor Marta Rybnik i młodszy strażnik Krzysztof Tyszka z Białostockiej Straży Miejskiej.
Właśnie dostaliśmy zgłoszenie, że w jednym z mieszkań spalane są śmieci. Zaraz się okaże, czy tak rzeczywiście jest. Musimy przygotować odpowiedni sprzęt, który zweryfikuje te podejrzenia. Do tego służy pyłomierz. Muszę najpierw przygotować odpowiednie końcówki, które są oznaczone odpowiednimi numerami. Uruchamiam właśnie w tej chwili pyłomierz z zamontowanym czujnikiem PM2,5. I po określonym czasie będziemy mieli wyniki. Teraz musimy przygotować się, aby móc wejść do pomieszczenia, jakiegokolwiek pomieszczenia, czy to będzie dom prywatny, czy firma, czy jakieś pomieszczenie gospodarcze, w którym jest ogień, musimy być zabezpieczeni w takie urządzenia. To są detektory czadu. Ten detektor pokazuje nawet, jakie właściwości są tych gazów, które mogą nam zaszkodzić, bo oczywiście nie mowa tylko o czadzie.
W październiku 2019 roku zostaliśmy obdarowani przez Urząd Miejski smogobusem, czyli takim charakterystycznym pojazdem wyposażonym w nowoczesny sprzęt, który ułatwia nam walkę z trucicielami powietrza. Na pokładzie smogobusa znajduje się m.in. kamera, która umieszczona jest na dachu. Może osiągnąć wysokość 6,5 metra. Za pomocą tej kamery strażnicy obserwują, czy ktoś w okolicy nie emituje zbyt dużej ilości dymu i czy kolor dymu nie wskazuje, że w tym miejscu może dochodzić do spalania odpadów. Jeżeli strażnicy będą mieli podejrzenie, że na danej posesji mogą być spalane materiały niedozwolone,
wchodzimy na posesję i dokonujemy sprawdzenia, co jest rzeczywiście tego przyczyną, czy spalane rzeczy w piecu są śmieciami, czy jednak jest to słabej jakości opał.
Domownicy mają taki obowiązek, żeby wpuścić strażnika do domu. Uniemożliwianie bądź utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
Czy smogobus jest skutecznym narzędziem walki o czyste powietrze? Między innymi o to zapytam zastępcę prezydenta Białegostoku, Adama Musiuka. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W tym sezonie grzewczym od początku października strażnicy miejscy przy pomocy smogobusa przeprowadzili mniej więcej 350 kontroli. Lecz tylko w około 20 przypadkach wykryli spalanie odpadów w piecach. Czy biorąc pod uwagę te liczby, Można mówić, że zakup smogobusa za prawie 500 000 zł był inwestycją trafioną.
Jestem pewien, że był inwestycją trafioną, bo podejrzewam, że właśnie z tego powodu, że mieszkańcy Białegostoku mają świadomość tego, że to, czym palą w piecu, może być sprawdzone w każdym momencie, powoduje, że no właśnie takich uchybień jest dużo mniej. Nam absolutnie nie zależy na tym, aby wizyty smogobusa kończyły się mandatami. Nam bardziej zależy na działaniu prewencyjnym, czyli takim, które będzie doprowadzało do tego, że mieszkańcy Białegostoku no nie będą, tak kolokwialnie powiem, byle czym palić w piecu.
Kiedy pojawiają się silne mrozy, to kolejny raz pojawia się w mediach temat smogu. Notowane są przekroczenia trzykrotne, czterokrotne. No i wiele wskazuje na to, że przyczyną tego nie jest jakość paliwa spalanego w piecach, ale to, że piece są słabej jakości i palimy węglem i drewnem. No i teraz, jeżeli patrzymy na liczbę, ile pieców udało się wymienić do tej pory w Białymstoku, no to te liczby mogą niepokoić. Przez ostatnie 4 lata w Białymstoku wymieniono około 300 kopciuchów. Nie liczymy tutaj pieców, które udało się wymienić dzięki rządowemu programowi Czyste Powietrze. Czy pan prezydent jest zadowolony z takich efektów działania miejskich programów, projektów?
No oczywiście nie do końca. Będę zadowolony w tym momencie, gdy tego smogu rzeczywiście w Białymstoku nie będzie. Ale tu trzeba podkreślić, że on w Białymstoku sporadycznie się pojawia. Popatrzmy na inne miasta i Białystok jest bardzo czystym miastem, co nie zmienia faktu, że należy z tym smogiem walczyć. W tym roku przeznaczamy kwotę 1 000 000 zł na właśnie tego typu inwestycje.
Co nie znaczy, że ten milion będzie też wykorzystany, bo jak pokazują poprzednie lata, zainteresowaniem dużym te programy się nie cieszą.
No właśnie na tym też polega problem, że jakaś część mieszkańców Białegostoku po prostu takich piecy nie chce wymieniać. Ja też mam informację, dlatego że myśmy zrobili w tej chwili inwentaryzację w Białymstoku. Właściwie odwiedziliśmy każdy dom, sprawdziliśmy, może nie sprawdziliśmy, ale poprosiliśmy się o wypełnienie ankiety i wiemy, ile takich piecy się znajduje. Natomiast jest bardzo dużo sytuacji, gdzie mieszkańcy nie chcą tych piecy się pozbywać, trzymają je, jeśli tak mogę powiedzieć, jako rezerwowe piece. Czyli w tej chwili mają gaz, czyli w tej chwili mają olej, ale ten stary kopciuch stoi na zasadzie, a może kiedyś on jeszcze się przyda. I być może to jest taki trochę powód, że te programy aż takim dużym powodzeniem się nie cieszą. No ale z drugiej strony należy popatrzeć, że my rokrocznie wydajemy po kilkaset tysięcy na takie dopłaty i czy z większym powodzeniem, czy z mniejszym, ale jednak mieszkańcy się zgłaszają.
Ponad 9 tysięcy pieców jest jeszcze do wymiany. No i w takim tempie uda się wymienić za mniej więcej 120 lat.
To nie tak. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, my tę kwotę oczywiście zwiększymy. To nie jest tak, że to jest wszystko, na co miasto stać. Natomiast nam cały czas brakuje uchwały przygotowanej przez Urząd Marszałkowski, uchwały, która by na przykład na wzór województwa małopolskiego w Krakowie, tak, jest zakaz palenia tymi materiałami, które powodują największe zanieczyszczenie.
Władze Białegostoku same z siebie nie mogą wprowadzić zakazu palenia węglem i drewnem?
Nie, niestety nie. Póki nie mamy właśnie takiego dokumentu przygotowanego przez marszałka, my samodzielnie nie możemy podjąć takich decyzji.
A czy władze Białegostoku planują współpracę z rządem w ramach programu Czyste Powietrze?
Każdy realny program, który będzie atrakcyjny mieszkańcom i będzie przynosił efekty, w każdym takim programie będziemy brali udział.
To dosyć ważna deklaracja, biorąc pod uwagę ostatnie dane, które podaje rząd, jeśli chodzi o współpracę samorządów w ramach programu Czyste Powietrze, to porozumienia z rządem zawarło 1000 gmin i co z tego mają samorządy? Pieniądze na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu konsultacyjnego, bonusy za złożone wnioski, mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do pieniędzy. I na liście gmin, które przystąpiły do rządowego programu, nie ma Białegostoku. Dlaczego?
Nie ma Białegostoku i tak jak wymienił pan tą liczbę 1000 gmin, jest to zdecydowanie, jest to mała liczba gmin.
Blisko połowa.
Blisko połowę. Natomiast mamy w tym przypadku swoje programy. To, że my do niego nie przystępujemy, nie oznacza, że on nie będzie dotyczył mieszkańców Białegostoku. Wydaje nam się, że te siły, te jakby moce, które mamy w urzędzie, lepiej będzie, jeśli wykorzystamy do naszych dodatkowych programów, mówiłem o kwocie 1 000 000 zł, niż weszlibyśmy w program, o którym tutaj mówimy, a on i tak na terenie miasta Białegostoku będzie działał.
Trochę inaczej o tej współpracy mówi na przykład zastępca prezydenta Poznania Bartosz Głus. podkreśla, że program Czyste Powietrze to przykład tego, jak w temacie ochrony środowiska można współdziałać na poziomie rządowym i samorządowym. Bardzo cieszymy się, że przystąpiliśmy do tej inicjatywy. Zatem czy Białystok przystąpi do tej inicjatywy? Jest taka szansa?
W tym momencie, tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy myśmy nie przystąpili, ruszamy swoimi programami, natomiast my liczymy na to, że ten program będzie bardziej atrakcyjny dla samorządów i wtedy jesteśmy bardzo zainteresowani. Jeszcze raz proszę zwrócić uwagę...
Bardziej atrakcyjny, czyli co by się miało w nim zmienić?
Nie wiem, no to nie my go przygotowujemy, natomiast chcę podkreślić, że myśmy do tej pory jakby nie z naszych środków, tylko środków przeznaczonych przez marszałka, wymienili na przykład 225 piecy, gdzie dofinansowanie było 85%, tylko 15% wkład mieszkańców i ten program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Chcemy w tej chwili uruchomić swój program, już mówiłem o kwocie 1 000 000 zł, który liczymy na to, że będzie tak samo atrakcyjny, a jeśli program rządowy stanie się programem bardziej atrakcyjnym, na pewno miasto Białystok do niego dołączy.
W studiu gościliśmy zastępcę prezydenta Białegostoku Adama Musiuka. Dziękuję za rozmowę, panie prezydencie.
Dziękuję, życzę państwu udanego dnia i jak najmniej smogu w Białymstoku. Z tym będziemy walczyć.
A o programie Czyste Powietrze i o tym, jak władza centralna radzi sobie z wymianą kopciuchów, porozmawiamy z kolejnym gościem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostańcie państwo z nami. Jak przebiega walka władz samorządowych i centralnych ze smogiem w naszym kraju i czy jest ona skuteczna? O tym rozmawiam dziś z gośćmi w wersji lokalnej. Wcześniej mówiliśmy o działaniach samorządów, a także o osiągnięciach władz Białegostoku w wymianie kopciuchów. Teraz sprawdzimy, jak sobie z tym radzi rząd. W studiu jest koordynator rządowego programu Czyste Powietrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pan Adam Pućko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podczas wcześniejszej rozmowy z zastępcą prezydenta Białegostoku Adamem Musiukiem zwróciłem uwagę, że gdyby utrzymać tempo wymiany kotłów jedynie z miejskich dotacji, wszystkie kopciuchy w stolicy regionu udałoby się wymienić za mniej więcej 120 lat. A program Czyste Powietrze nie wypada lepiej. Dlaczego? Bo planowany na 10 lat projekt wystartował 2,5 roku temu. Mamy za sobą 1/4 okresu realizacji projektu, no i ze 103 miliardów, które przeznaczono na ocieplenie domów i likwidację kopciuchów, wydano do tej pory ponad 3,5 miliarda. No i jak tak dalej pójdzie, wydanie 103 miliardów może potrwać 114 lat. Co w tej pierwszej ćwiartce tego wielkiego rządowego projektu poszło nie tak?
Start zawsze jest trudny, początki są zawsze trudne. Być może tak jest z programem Czyste Powietrze, ale my się staramy to zmienić i sprawić, żeby było inaczej. Dotychczas od momentu startu programu od września 2018 roku do końca roku 2020 do naszego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęło z terenu województwa podlaskiego około 7,5 tysiąca wniosków. Mieszkańcy wymienili ponad 3,5 tysiąca kopciuchów, a my jako fundusz wypłaciliśmy około 55 milionów dotacji. Staramy się, aby program stał się prostszy i bardziej przystępny dla mieszkańców. Przez to upraszczamy procedury, skracamy czas oceny wniosków, ograniczamy dokumenty potrzebne do rozliczenia. Także mamy nadzieję, że to tempo będzie wzrastać.
Czyli na 1/4 dystansu program się jeszcze rozpędza. Tak możemy powiedzieć po tym, o czym pan mówi. No, na tym etapie moglibyśmy mieć wydane na termomodernizację 20 miliardów złotych. Polacy nie są zainteresowani wymianą pieców?
Myślę, że są, tylko barierą może być tutaj fakt, że potrzebny jest udział własny w realizowanym przedsięwzięciu, bo nawet w tych działaniach, gdzie finansujemy 60-70%, wymagany jest udział własny, który może być barierą dla niektórych mieszkańców.
I jaka jest wasza odpowiedź na tę barierę finansową, którą spotykają mieszkańcy? Nie oszukujmy się, żeby wykonać termomodernizację, no trzeba mieć w portfelu kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wielu mieszkańców, którzy korzystają właśnie z takich nieekologicznych pieców i palą węglem, drewnem, wydaje mi się, że ich na to nie stać. Czy Fundusz Ochrony Środowiska stara się w jakiś sposób odpowiedzieć na ten problem?
Tak, to jest największe wyzwanie w roku 2021, ponieważ chcemy uruchomić tak zwaną ścieżkę bankową, dodać nowego partnera do programu Czyste Powietrze. Dzięki temu potencjalni beneficjenci będą mogli uzyskać preferencyjne kredyty na udział własny w projektach finansowanych z programu Czyste Powietrze. Idea jest taka, aby beneficjent mógł wszystko załatwić w jednym okienku, w okienku bankowym. To znaczy, idąc do banku, który będzie naszym partnerem, będzie mógł złożyć jednocześnie wniosek o kredyt i jednocześnie wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. Taka dotacja będzie przelewana z konta funduszy bezpośrednio na spłatę części jego kredytów w banku. Ma ścieżka bankowa ruszyć w połowie bieżącego roku.
Dlaczego samorządy niechętnie współpracują z rządem w ramach Czystego Powietrza i nie chcą zakładać punktów konsultacyjnych, notabene za pieniądze z rządu? Na 118 gmin w Podlaskim to ile samorządów podpisało z wami porozumienia?
Na dzień dzisiejszy mamy podpisane 34 porozumienia. Niemniej jednak w kolejce do podpisania czeka kolejnych 12 gmin, które w ostatnich dniach złożyły prośbę o zawarcie takiego porozumienia.
Tylko te gminy będą mogły liczyć na przykład na 30 tysięcy złotych na uruchomienie punktu konsultacyjnego? Dlaczego ta zachęta nie zadziałała, pańskim zdaniem?
Myślę, że to już jest pytanie bardziej do samorządu niż do nas. Gdyby takie porozumienie było zawarte, to po pierwsze mieszkańcy mieliby dostęp do punktu konsultacyjnego w samorządzie, po drugie samorząd zyskałby dodatkowe profity finansowe z tego tytułu.
Jakie to są profity?
To kwota 50 zł za wydanie zaświadczenia o podwyższonych dochodach oraz drugie 50 zł za przyjęcie wniosku na podwyższonym poziom dofinansowania. Niemniej jednak to się zmieni, niedługo te kwoty będą większe i plus dodatkowo dochodzi ta kwota 30 tysięcy potrzebna na otwarcie punktu konsultacyjnego.
Skoro większość gmin nie ma punktów konsultacyjnych, no to liczę na krótką instrukcję dla naszych słuchaczy. Co zrobić, żeby skorzystać z pieniędzy rządowych na termomodernizację, wymianę kopciucha?
Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie. Można to nawet zrobić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony gov.pl. Wszyscy, którzy mają profil zaufany, mogą złożyć wniosek całkowicie w wersji elektronicznej. Istnieje też alternatywna forma, bardziej tradycyjna. Istnieje możliwość zalogowania się na portalu beneficjenta, wydrukowania formularza wniosku, wypełnienia i złożenia go w wersji papierowej dla osób, które nie mają profilu zaufanego.
Czy jest to skomplikowane?
Myślę, że nie. Od 15 maja 2020 roku znacznie uprościliśmy sam formularz wniosku. Wymaga on podania podstawowych danych na temat beneficjenta, na temat realizowanego przedsięwzięcia. W większości przypadków nie ma potrzeby dołączania żadnych załączników do formularza wniosku.
No i mam nadzieję, że dzięki tej instrukcji niektórzy nasi słuchacze rozważą, czy się do niej nie zastosować. Cennych porad, informacji udzielał pan Adam Pućko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A my za chwilę znów połączymy się z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego, aby razem wyciągnąć wnioski z dyskusji. Dziś rozmawiamy o tym, jak rząd i samorządy walczą z zanieczyszczeniem powietrza. Dziś w wersji lokalnej sprawdzamy, jak przebiega w Polsce likwidacja kopciuchów i jak w walce ze smogiem radzi sobie rząd i samorządy. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się ponownie z panem Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego. Witam ponownie, panie Piotrze.
Witam wszystkich.
Przysłuchiwał się pan wcześniejszym rozmowom z zastępcą prezydenta Białegostoku Adamem Musiukiem i z Adamem Pućko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wśród poruszonych kwestii jest coś, o czym już pan wspomniał. Brak uchwały antysmogowej dla Podlaskiego. I jak informuje rzeczniczka marszałka województwa Izabela Smaczna-Jurczykowska, urzędnicy analizują zasadność podjęcia takiej uchwały. Pańskim zdaniem, czy jest nad czym się zastanawiać?
Nie ma nad czym się zastanawiać. 14 województw podjęło taką decyzję i już zdefiniowało, na przykład na Mazowszu, że do 1 stycznia 2023 roku takie kopciuchy muszą zostać zlikwidowane i każde województwo przeprowadzało swoje analizy, które udowadniały w zasadzie za każdym razem to samo. To jest przepis, który jest potrzebny po to, żeby oczyścić jakość powietrza, więc zachęcam radnych sejmiku województwa podlaskiego do jak najszybszego podjęcia tej uchwały.
Ale czy w tej uchwale by chodziło tylko o to, żeby zakazywać palenia węglem i drewnem, używania pieców określonej klasy?
Uchwała antysmogowa jest takim przepisem prawa miejscowego, które jest bardzo elastyczny. Mogę sobie wyobrazić dla Podlasia na przykład taką uchwałę, która mówi: w Białymstoku wprowadzamy rozwiązanie krakowskie, czyli nie palimy węglem i drewnem. Ewentualnie nie palimy tylko węglem. A w całym województwie możemy palić węglem, bo taka była decyzja radnych. To jest trochę tak jak szwedzki stół rozwiązań prawnych, który pozwala władzom lokalnym tak dopasować te przepisy do wymogów, do potrzeb społeczności lokalnych. W Krakowie wprowadzono taką uchwałę i oto w ciągu ostatnich kilku lat jakość powietrza w Krakowie, które przecież jest uznawane, było uznawane za stolicę smogu, poprawiła się o 40%, gdy tymczasem jakość powietrza w całym województwie poprawiła się o kilkanaście procent, a jeśli chodzi o rakotwórczy benzoalfapiren, to województwo zaczęło produkować więcej tej rakotwórczej substancji, w Krakowie o 40% mniej. Więc widać, że tego typu regulacje przynoszą znaczącą poprawę jakości powietrza.
A nasi słuchacze pewnie zadają sobie pytanie, no tylko skąd wziąć na to pieniądze? Skąd ja mam wziąć pieniądze na to, żeby wymienić swój piec, jeżeli takie przepisy wejdą w życie?
No, jest kilka źródeł. Tutaj pan wiceprezydent miasta powiedział, że miasto przeznaczy 1 000 000 zł na dopłaty i to bardzo dobra wiadomość. Oczywiście lepiej, żeby tych pieniędzy było więcej, no ale rozumiem, że jak będzie więcej chętnych, to i pojawią się pieniądze i to jest dobra rzecz. No i jest program Czyste Powietrze, o którym też wspomniano, który oferuje też niemałe środki na to, żeby ten kocioł wymienić, więc możemy te dwa programy ze sobą połączyć. Program dopłat miasta Białystok i program z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli te środki, te pieniądze możemy dodać do siebie po to, żeby wymienić kopciucha, ocieplić dom, wymienić okna czy drzwi na energooszczędne. Zachęcam bardzo do tego, bo jeszcze mamy trzeci instrument finansowy. Wszystkie faktury, które będziemy mieli z ocieplenia domu, składamy w Urzędzie Skarbowym i możemy sobie odliczyć podatek dochodowy. Także tu jest kolejne 18% zniżki dla nas na materiałach budowlanych.
Jako działacze Polskiego Alarmu Smogowego wskazywaliście ostatnio, że rządowy program Czyste Powietrze powinien działać sprawniej, a żeby działał sprawniej, potrzebna jest współpraca z bankami. No i teraz jest zapowiedź, że w połowie roku ruszy taka współpraca bankowa. To dobry krok do pokonania smogu?
Tak, to jest dobry krok. Dobry krok. My zabiegaliśmy o to od samego początku programu Czyste Powietrze. No minęło 2,5 roku, no bliżej 3 lat tego programu, bo to się pojawi latem albo późnym latem, zobaczymy, kiedy te banki dołączą do programu i do dystrybucji pieniędzy. To jest bardzo dobra rzecz, bo będzie można, tak jak powiedział przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu, w jednym okienku załatwić swoją sprawę. I to jest fajne, to jest potrzebne i dobrze, że to wejdzie, bo wydaje mi się, że to pomoże i przyspieszy dystrybucję pieniędzy. A drugą rzeczą jest wejście gmin w ten program Czyste Powietrze. Ja podam przykład. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, województwo małopolskie, wiecie Państwo, jaki ma odsetek gmin, które się zapisały do programu Czyste Powietrze? 100%. Wszystkie gminy z Małopolski weszły do dystrybucji programu Czyste Powietrze, ale Małopolska jest takim województwem, gdzie ta świadomość walki z zanieczyszczeniem powietrza jest najwyższa w kraju i tam no, nie ma nikogo, kto by uważał, że czyste powietrze nie jest ważne.
Jak przekonać właścicieli, którzy mieszkają w starych domach, którzy uważają, że nie opłaca się im robić modernizacji tego domu, wymieniać źródła ciepła? Jak ich przekonać do tego, że jednak warto zainwestować, nawet jeżeli będzie już ta ścieżka kredytowa uruchomiona, skorzystać z tej ścieżki?
Ja przekonywałbym, odwołując się do komfortu życia, dlatego że kocioł na węgiel, kocioł na drewno to jest jednak rzecz, która wymaga obsługi, a z wiekiem jest nam coraz ciężej nosić wiadra z węglem, łupać drzewo, podrzucać do pieca, wynosić popiół, wrzucać ten węgiel do piwnicy i tak dalej. To jest bardzo męczące, zwłaszcza dla osób starszych. I tutaj komfort życia, wygoda, to ciepło, które mamy po prostu na pstryknięcie, tak jak światło, no to jest postęp cywilizacyjny. Przecież kupujemy sobie nowsze telewizory, kupujemy nowsze pralki, nowsze lodówki, bo są energooszczędne, bo są po prostu lepsze. Więc może też powinniśmy zainwestować, pójść po pieniądze do Narodowego Funduszu, pójść po pieniądze do naszej gminy i zainwestować w to, żeby nasz komfort życia był po prostu lepszy. A przy okazji może być tak, że zaoszczędzimy też trochę pieniędzy.
Czego wszystkim życzymy, żeby mieli jak najwięcej oszczędności i mogli inwestować ekologicznie i dbać o swoją wygodę i też o czyste powietrze, o zdrowie nas wszystkich. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie Piotrze.
Dziękuję również wszystkim.
Rozmawialiśmy z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego, a także wcześniej z zastępcą prezydenta Białegostoku Adamem Musiukiem i Adamem Pućko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. A podsumowaniem tej dyskusji niech będą alarmujące dane, które przekazują naukowcy Uniwersytetu Harvarda. Smog w Polsce przyczynia się do śmierci ponad 90 tysięcy osób rocznie. Ofiar trwającej od roku epidemii w Polsce jest dwukrotnie mniej. To była wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski. Życzę Państwu spokojnego popołudnia.